Debata Wyborcza, Radio Gdańsk.
Debata Wyborcza w Radiu Gdańsk. Nasi goście, dzień dobry Państwu. Danuta Wawrowska, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Marek Rutka, Lewica, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I radny i kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Szaran, dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam Państwa.
To na początek może o wczorajszych wydarzeniach w Polsce. Gorąca przedwyborcza niedziela, ale ja będę Państwa zachęcał, żebyście się nie chwalili swoimi wydarzeniami, tylko ocenili to, co zrobiła konkurencja. Danuta Wawrowska, konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, jak pani ocenia? Śledziła pani w ogóle, czy nie?
Nie, śledziłam, nie miałam takiej możliwości, ponieważ wczoraj byłam cały dzień właśnie na swojej własnej imprezie, czyli na Marszu Tysiąca Serc i o godzinie 17 dopiero dotarłam do miejsca, w którym mieszkałam, a później poszłam...
No ale można w internecie zobaczyć, co tam się działo w spotku.
Nie miałam takiej możliwości, ja dzisiaj rano wracałam, także nic nie wiem i nie potrafię ocenić.
A ile było osób na marszu w Warszawie?
Na marszu było ponad milion.
No niektórzy mówią, że 60 tysięcy, inni, że 200, no jeszcze nie, inni, że 600, a jeszcze inni, że 800.
Milion. Na pewno było ponad milion, były już robione badania w trakcie marszu. Było milion, zresztą było to widać. Ja byłam na marszu 4 czerwca i wiem i widziałam, że znacznie więcej ludzi przyjechało i jak się dochodzi do miejsca zbiórki, to widać już, w którym miejscu jest tłum, a zatem z pewnością było to więcej. No i była piękna atmosfera, z którą przyjechałam dzisiaj właśnie tutaj i mam naładowane akumulatory.
Prosto z pociągu pani?
Prosto z pociągu właśnie.
No to dobrze, że pani zdążyła.
Nie zdążę, bo pociąg był opóźniony.
No, na szczęście się udało. Marek Rutka, to pana poproszę o ocenę może też konwencji PiS, ale też podobno Trzecia Droga zorganizowała 1000 spotkań ze swoimi wyborcami. Zauważył pan to, czy nie?
Nie bardzo. Ja zauważyłem bardzo
skupiony
dużą
może na
reprezentację Lewicy wczoraj na marszu, także byłem w Warszawie. Aha. Bardzo dobra frekwencja. Byłem także na marszu czerwcowym i ten wczorajszy dzień dodał bardzo dużo energii i spotkałem się chociażby z mieszkańcami Rumi, którzy przyjechali całym autobusem spontanicznie. Naprawdę było radośnie. Tak jak powinno być na
co dzień. A jak pan patrzy na to, co robi konkurencja, to pan się czuje zaniepokojony? Coś by pan
absolutnie
poprawił w swojej kampanii, czy nie?
Nie, ja spotykam się z ludźmi przez całe 4 lata. Ja nie widzę różnicy pomiędzy moją 4-letnią pracą a kampanią. Po prostu jestem na ulicach. Tak samo jak dzisiaj jestem w Słupsku. Rano oddałem hołd Polakom, żołnierzom, którzy bronili skrawka Polski ostatniego w wojnie obronnej 39, czyli byłem w Helu. To była ostatnia reduta, która poddała się.
I no tak, początek października 39 roku.
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o konwencję Prawa i Sprawiedliwości, ja przede wszystkim czekałem na komunikat taki, że ten spodek po prostu wystartuje i ci, którzy tam są, odlecą na jakąś inną planetę, bo oni już są w kosmosie jakimś innym, po tych komunikatach, bo oni mówią o Polsce, której nie ma. Mówią bardzo dużo słów nienawiści, atakują konkurentów, a nie rozmawiają z nimi. A wczoraj na marszu było bardzo dużo uśmiechniętych, radosnych osób i chociażby fakt, że tylko jedna osoba zatrzymana przez policję na milion osób. To jest wskaźnik znacznie poniżej statystycznego wskaźnika wypadków, które dzieją się w Warszawie w niedzielę.
Jacek Szaran, PiS, proszę o ocenę marszu i odniesienie się do tego, co pan poseł tutaj powiedział, że dlaczego spodek nie odleciał?
Katowicki spodek jest miejscem, gdzie wiele ważnych wydarzeń, nie tylko sportowych, się odbywa i jednym z takich wydarzeń była wczorajsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której został przedstawiony program na najbliższe 4 lata, bezpieczna przyszłość Polaków. A co kosmosem bym nazwał? Dla mnie kosmosem jest to, że politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy zresztą też, no bo wspólnie wystąpili na tym marszu. Dla mnie kosmosem jest to, że mówią, iż na tym marszu było milion osób. Zresztą sami organizatorzy w swoim zgłoszeniu napisali, że na tym marszu będzie 100 tysięcy osób, więc...
Ale to było może przed i może to potem...
No tak, ale sami, sami...
Ja przyznam szczerze, że nie jestem w stanie ocenić, ile było osób.
Sami organizatorzy szacowali to na 100 tysięcy, a teraz nagle przyszedł przekaz partyjny dnia i wszyscy tutaj mówią, że było milion osób. No ja uważam, że niestety, ale to był marsz, to był wiec, w którym przedstawiono tylko i wyłącznie jedno hasło, jeden program, AntyPiS, program pod znaku 8 gwiazdek. Nie było tam żadnej wizji, jak ma wyglądać Polska, jak będzie wyglądała przyszłość Polaków. Tego tam nie było. Jedynie był hejt i opluwanie przeciwników politycznych, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości.
To kończymy ocenę wczorajszych wydarzeń politycznych. Teraz o tym, co na przyszłość. Wiek emerytalny, prawa kobiet, czy zachować obecne rozwiązania dotyczące związków małżeńskich, czy też warunków przerywania ciąży. Zacznijmy od pana Jacka Szarona teraz tym razem.
Przede wszystkim wiek emerytalny został obniżony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości, obiecując w czasie kampanii w 2015 roku, powiedział, że ten wiek emerytalny zostanie obniżony. Wiemy doskonale, dlaczego Donald Tusk ten wiek emerytalny podniósł. Było to wynikiem telefonu z Berlina, telefonu, który wykonała Angela Merkel, która wręcz osobiście mu zarekomendowała to, aby ten wiek emerytalny został podniesiony. Donald Tusk to wykonał między innymi rękami Władysława Kosiniaka-Kamysza z Trzeciej Drogi, który był twarzą tej reformy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tą reformę, pseudoreformę cofnął. Mamy teraz możliwość wyboru. Możemy tutaj decydować, czy chcemy pracować dalej, czy chcemy odejść na emeryturę i zajmować się innymi aktywnościami.
Panie Jacku, ale czy ten wiek jest do utrzymania? Bo wszyscy widzimy, jak wygląda demografia, tak zwana zastępowalność pokoleń, czyli musi się rodzić odpowiednio dużo dzieci, żeby kolejne pokolenie mogły zasypywać dziurę demograficzną i pracować na te emerytury, bo tak to dzisiaj ten system wygląda. Czy ten wiek obecny emerytalny jest w pana opinii do utrzymania i do zapewnienia stabilności gospodarce i temu, co znamy dzisiaj jako pewien ład społeczny?
Jeśli śledzimy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to te wskaźniki z roku na rok są coraz lepsze i nie ma takiego zagrożenia. To też pokazuje, że te działanie w zakresie ubezpieczeń społecznych w ostatnich latach są prowadzone w dobrym kierunku i najważniejszym jest to, że Polacy mają wybór i Polacy korzystają z tego wyboru. Wiele osób jest aktywnych zawodowo już po ukończeniu tego wieku emerytalnego. Polaków nie trzeba zmuszać do tego, aby pracowali. Polacy chcą pracować i nie możemy tego im odbierać. Dlatego najważniejsza jest tutaj decyzja narodu polskiego, Polaków, czy chcą dalej pracować, czy też nie.
Czyli decyzja taka, chcę pracować mimo tego, że osiągnąłem wiek emerytalny, mam
Dokładnie.
Do tego prawo, a nie pracuję dłużej. To jest pana opinia. Danuta Wawrowska.
No ja co do zasady zgadzam się, że chcę pracować, jeżeli osiągnęłam wiek emerytalny i uważam, że mam siły albo pracuję dlatego, że mam taki zawód, który pozwala mi na pracę dłuższą, to po prostu pracuję. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska oceniła, że propozycja obniżenia wieku emerytalnego, podwyższenia, przepraszam, wieku emerytalnego poprzedniej kadencji była błędem i nie ma zamiaru wrócić do podwyższania wieku emerytalnego. Natomiast co do zasady zgadzam się, że najlepiej zostawić jest wybór pracownikowi. Chce pracować, jeżeli czuje się na siłach, jeżeli nie czuje się na siłach, odchodzi na emeryturę. Ja uważam z drugiej strony, że może to być problem za kilka lat, ponieważ no niestety, ale demografia prawdopodobnie wymusi konkretne zmiany.
Albo telefon,
i to nie
Angeli
tylko
Merkel.
Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę
nie
pana.
Przerywajmy sobie wzajemnie, bo wtedy rzeczywiście mało słychać.
Tak, nie jest to eleganckie, zwłaszcza, że jestem kobietą i powinien pan to uszanować.
Czyli nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego, chyba że sytuacja się zmieni.
Nie. Podnoszenia wieku emerytalnego nie będzie. Natomiast ja uważam, że powinniśmy stworzyć narodowy program ewentualnie, który z uwzględnieniem wszystkich danych statystycznych ewentualnie wskazałby, w jakim kierunku powinniśmy pójść. I to mogłoby być też również przedmiotem referendum, tak? Czy podwyższać, czy nie? Bo za chwilę staniemy przed takim wyborem. Nie będziemy mieli wypłacanych emerytur, bo ja się nie zgadzam z panem, że tutaj wskaźniki mówią, że ZUS jest tak zasobny, że może wypłacać tę emeryturę wszystkim, łącznie z 13 i 14, bo ta koszty ZUS-u są przerzucane na przedsiębiorców. O czym przedsiębiorcy mówią? Skarżą się, zamykają swoje małe firmy albo zwalniają ludzi, bo nie stać ich w tej chwili na płacenie ZUS-u tak wysokiego, a zatem należy znaleźć jakieś rozwiązanie. Nad tym należy się zastanowić w przyszłości.
Pan Marek Rutka?
Lewica mówi jasno, że wszystkie przywileje socjalne, które obecnie obowiązują, zostaną utrzymane, tak samo wiek emerytalny, ale ja bym powiedział coś innego, że Polacy są zmuszeni do pracy na emeryturze. ponieważ jak dostaną odcinek ZUS-u, spojrzą na ten przelew, to wracają do pracy. Są po prostu ekonomicznie przymuszeni, bo emerytury są w Polsce po prostu zwyczajnie za niskie. Kolejną sprawą to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie wywiązało się ze swojej obietnicy, a będąc w opozycji, dawno temu, to prawda, Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że poprze projekt renty wdowiej. My jako Lewica zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem renty wdowiej.
Przypomnij pan, na czym to polega. To jest przejmowanie części uposażenia.
Mówimy o sytuacji, bo średnia długość życia kobiety w Polsce jest znacznie dłuższa niż mężczyzny, natomiast okres składkowy, chociażby dlatego, że jest urlop na urodzenie dziecka, a potem wychowawczo-opiekuńczy, to ma niższy okres składkowy i generalnie kobiety w Polsce mniej zarabiają. W związku z tym otrzymują mniejszą emeryturę. No i w sytuacji, kiedy małżonek, mąż umiera, my postulujemy i w tym projekcie obywatelskim, aby można było sobie wybrać tą wyższą emeryturę i połowę uposażenia, i połowę emerytury, którą się wypracowało, bo to jest jakby realizacja zasad sprawiedliwości społecznej, bo jeśli ktoś całe życie uczciwie pracował, odkładał składki, to te składki nie powinny być przejmowane przez państwo, tylko wdowa czy wdowiec powinien te pieniądze po prostu dziedziczyć, bo nie może być jakby podwójnie karany, bo z jednej strony jest wielka trauma ze względu na śmierć współmałżonka, a z drugiej strony status ekonomiczny takiej osoby znacznie się obniża. No i Prawo i Sprawiedliwość tego projektu nie poparło, wrzuciło go do zamrażarki sejmowej, a to jest projekt obywatelski. 200 tysięcy Polek i Polaków ten projekt podpisało i to jest tam pewien dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje swoich postulatów, które będąc w opozycji tak ochoczo mówiła. Ale też jest bardzo ważna kwestia, spadek właśnie dzietności. My mamy najniższy obecnie wskaźnik dzietności po II wojnie światowej. To jest dowód na to, że polityka prorodzinna, o której PiS tak dużo mówi, po prostu zbankrutowała. Jej nie ma, ona nie działa. To jest oczywiście wiele powodów. Względy ekonomiczne, ale także to, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, bo w państwie opresyjnym, jakie Prawo i Sprawiedliwość zgotowało kobietom. Kobieta nie ma prawa decydować o swoim ciele. W przypadku, jeśli płód będzie ciężko uszkodzony, nie ma możliwości jego terminacji. Pokazują przykłady z południa Polski, gdzie kobiety, które miały zagrożoną ciążę, no niestety umarły, bo terminacji ciąży zgodnie obowiązującym bardzo rygorystycznym prawem nie wykonano. Nie może być sytuacji takiej, że tylko bogate kobiety stać na zabiegi przerwania ciąży za granicą, a biedne będą rodziły kalekie dzieci albo dzieci, które po dwóch oddechach od urodzenia umrą w męczarniach. To jest po prostu coś w środku Europy niedopuszczalnego. I kobiety zresztą w tych wyborach, jestem przekonany, że to one ustawią, bym powiedział, scenę polityczną. One pójdą do wyborów, bo mają
dosyć. Do tego
dosyć
też wrócimy do sytuacji kobiet. Zadam państwu pytanie. Jacek Szaran ma szansę odnieść się. Zacznijmy od tych emerytur, a potem kobiety. Zarzut padł taki, że Prawo i Sprawiedliwość nie dba o emerytów i emeryci nie mają z czego żyć.
No przede wszystkim, no przypomnę 13 i 14 emeryturę chociażby, no gdzie emeryci mogą otrzymać ten dodatek i rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o emerytów i to jest fakt, który jest faktem powszechnym. Wystarczy porozmawiać z osobami, które dostają świadczenia emerytalne i mówią wprost, że nigdy tak dobrze się nie żyło na emeryturze. Porównują chociażby rządy Platformy Obywatelskiej, gdzie często emerytów nie było stać na wykupienie leków. Nie wspomnę już chociażby o darmowych lekach, które emeryci mogą nabywać, więc to są fakty. Natomiast co do kobiet, no tutaj ja tylko panu posłowi odpowiem, że jednak największym odsetkiem wyborców Prawa i Sprawiedliwości są kobiety. No więc częściej kobiety głosują na Prawo i Sprawiedliwość niż mężczyźni. Nie wiem, w jaki sposób to się ma do tego, co tutaj pan poseł powiedział. Nie jest to prawdą. Dlatego tutaj nie nie zgodzę się z tym i Prawo i Sprawiedliwość szanuje wszystkich obywateli, kobiety i mężczyzn.
Proszę Państwa, a ja Państwu zacytuję wyniki badań opinii publicznej, jeżeli chodzi o kobiety i posiadanie dziecka. Dlaczego nie chcę mieć dzieci? Dziecko to zbyt duże obciążenie finansowe, tak twierdzi 6,4%. Nie mam odpowiednich warunków mieszkaniowych, 2%. Nie czuję potrzeby posiadania dziecka, 21,9%. Chcę być niezależna, 15,5%. Chcę się skupić na sobie, 10,8%. Opieka nad dzieckiem zabiera za dużo czasu, 6,8%. Obawiam się, że mój partner lub partnerka może nie chcieć mieć dziecka, 1,1%. Obawiam się, że dziecko zniszczy mój związek, 0,7%. Boję się ciężkiej choroby dziecka lub niepełnosprawności, 3,5% badanych wskazało kobiet. Taki właśnie czynnik. Obawiam się ze względu na stan mojego zdrowia, 4,2%. Jestem w nieodpowiednim wieku, za stara bądź za młoda, 2,6%. Obawiam się porodu, nie chcę przez to przechodzić po raz pierwszy lub drugi, 0,9%. Dziecko to zbyt wielka odpowiedzialność, 13,9%. Nie znalazłem jeszcze odpowiedniego partnera, 4,9%. To gdzie jest Pani zdaniem problem, Danuta Wawrowska?
Ja jeszcze chciałabym nawiązać do wypowiedzi Pana Szarana dotyczące tej szczęśliwości na emeryturze. Proszę Pana, 13 i 14 emerytura nie jest nawet ekwiwalentem tego, co państwo zabiera przez cały rok, czyli podatku dochodowego od emerytur.
Czy nie powinno być podatku od emerytur?
Nie powinno być podatku.
A ja słyszę ten argument, od 15 lat nikt tego nie wprowadził.
No właśnie, ale Prawo i Sprawiedliwość obejmując, czy idąc do władzy, też powiedziało, że emerytury będą zwolnione z podatku. Emerytury nie zostały zwolnione z podatku, natomiast wprowadzono 13 i 14 emerytury, które są formą przekupstwa wyborczego, bo zawsze te emerytury są wprowadzane przed jakimś kolejnym głosowaniem, a w ostatnim czasie mieliśmy ich sporo. Jeśli chodzi o te badania, które pan redaktor był uprzejmy przytoczyć, ja myślę, że na to składa się wszystko. Generalnie kobiety są w Polsce sfrustrowane tym, że państwo o nie nie dba. Kobiety czują się wykluczone i pomimo tego, że artykuł 33 Konstytucji mówi o tym, że mamy równe prawa, to my de facto tych praw równych nie mamy. Bo wystarczy spojrzeć na luki płacowe. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Kobiety obejmują mniej ważnych stanowisk niż mężczyźni. To mężczyźni decydują o prawach kobiet, a nie kobiety.
Powinna być pełna równość.
Pełna równość. Tak,
bo a w wieku emerytalnym też powinna być pełna równość?
Jesteśmy
w takim samym wieku kobiety i mężczyźni powinni iść na emeryturę? Pani Danuto?
Czy
w takim samym wieku kobiety i mężczyźni powinni iść na emeryturę?
To znaczy, tutaj poseł Rutka był uprzejmy powiedzieć, że kobiety mają innego rodzaju również obowiązki, bo kobiety mają niejako dwa etaty, bo my jeszcze jesteśmy w tym społeczeństwie patriarchalnym, gdzie to kobieta zajmuje się domem i dziećmi, czy to jest jeden etat, a drugi etat to jest ten etat w pracy. A zatem my jesteśmy bardziej zmęczone, bo pracujemy na dwóch etatach.
A jeżeli mężczyzna też zajmuje się domem, to wtedy też powinien mieć równy wiek emerytalny, czy nie?
Ale proszę nie zadawać takiego pytania, nie, dlatego, no bo że ja, to rzadko kiedy bo mężczyźni prowadzą tą rolę pierwszoplanową mają w domu. Rzadko kiedy. Jeżeli mężczyzna wychowywałby dzieci, a żona rozwijałaby się zawodowo i pod każdym innym względem i on przejąłby te funkcje, no to why not? Dlaczego nie? Prawda? To możemy się nad tym zastanawiać.
Dlatego pytam, czy ta równość dotyczy też wieku emerytalnego, czy też nie?
Nie możemy generalizować. Uważam, że ponieważ kobiety pracują ciężej i pracują na dwóch etatach, nie tylko w Polsce, ale właśnie na
ja panią trochę prowokuję, bo zastanawiam się, czy ta równość jest pełna,
jest
jeżeli nie ma...
Ten wiek mają być emerytalny pełny jest dostęp, zróżnicowany.
Pełny ten sam
nie
dostęp do...
Mnie pan, nie panie redaktorze.
Tylko skończę pytanie. Jakbym mógł skończyć pytanie.
Bardzo
czyli
proszę.
Pełen dostęp, taki sam, równy dostęp do stanowisk, równe płace, ale wiek emerytalny nie.
Nie, ponieważ kobiety pracują na dwóch etatach.
Dobrze. Jacek Szalan.
No ja może tutaj przypomnę chociażby pierwszy z brzegu przykład wybory 2018 rok, wybory samorządowe, ponad 90% głosów mają kobiety w Słupsku. Czy był jakiś specjalnie wprowadzany parytet w tym zakresie? Nie był. Panie sobie doskonale radzą, a to co pani mówi i to co pani robi, to jest upodmiotowienie kobiet, bo kobietom naprawdę nie trzeba pomagać. Kobiety w naszym społeczeństwie sobie doskonale
dziękuję
radzą.
Bardzo, że pan zwrócił
doskonale
na to uwagę.
sobie radzą i doskonale sobie z tym dają radę i nie muszą mieć panie dodatkowego wsparcia ponad to, co mają dotychczas.
Tym bardziej, powinny mieć wsparcie swoich partnerów lub mężczyzn.
To też.
Nie powinni dopuszczać do tego, że kobiety zarabiają na przykład mniej, bądź są gorzej traktowane tylko dlatego, że są kobietami. To jest podstawa moim zdaniem, ale państwo się mogą z tym oczywiście zgodzić lub nie.
No tak, tylko chodzi po prostu o to, żeby stosować w swoim codziennym postępowaniu uniwersalne podstawowe zasady, podstawowe schematy i wtedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie panie są w normalny sposób
traktowane. A co to znaczy w normalny sposób traktowane? Bo zdaje się, że to mamy różne definicje normalnego traktowania.
Znaczy, no to co pani...
Ja się tylko pani, mogę domyślać
to,
tego,
co pani Wawrowska powiedziała, to jest forma, dla mnie to jest forma takiego uprzedmiotowienia pań, mówienie, że panie są dyskryminowane w naszym społeczeństwie.
Ale
to nie jest, to nie jest prawdą.
I prawdą jest to,
że jednak tradycją naszą taką wieloletnią jest szacunek do pani, do kobiet, a nie to, co pani tutaj Wawrowska mówi.
Czyli co?
Marek Rutka.
Szacunek powinno się okazywać człowiekowi bez względu na jego płeć, skąd pochodzi, kolor skóry, wyznawaną religię, orientację seksualną i tak dalej. Natomiast ja jestem za tym, aby utrzymać obecny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn inny, ponieważ no, medycyna idzie do przodu, ale nie aż tak, żeby to mężczyzna rodził dzieci. I to jest wielki wysiłek dla organizmu pod kątem biologicznym też i to jest dużo większe poświęcenie, w związku z tym naprawdę kobieta, to o czym pani Danuta Wawrowska powiedziała, pracuje na dwóch etatach, czasami na trzech, a jak jest czworo dzieci, to na czterech, pięciu pewnie. W związku z tym to od strony społecznej, bym powiedział, się należy, ponieważ jeśli tutaj patrzymy na to, to i mówimy ciągle o tym niewielkim współczynniku dzietności, to powinniśmy robić wszystko jako społeczeństwo odpowiedzialne, żeby kobiety zachęcać do tego, aby więcej dzieci rodziły, ale do tego ten system społeczny powinien kobiety zachęcać, chociażby tym niższym wiekiem emerytalnym.
A mężczyźni na emeryturę żyją krócej, tak mówią niektórzy panowie. Pani Danuta Wawrowska.
Tak, bo mężczyźni nie dbają o siebie. Przychodzi taki wiek, i tutaj zacytuję słowa z naszej rozmowy przed wejściem na antenę, że mężczyźni po prostu nie dbają o siebie albo mają pomimo wieku 35-45 uważają, że mentalnie są młodsi i po prostu nie...
Ale to dobrze być młodym duchem.
Młodym duchem tak, tylko to trzeba również brać pod uwagę, że organizm się starzeje. Kobiety, jeśli chodzi pan na siłownię, a na pewno pan chodzi, to zapewne zauważy pan, że jest więcej kobiet niż mężczyzn na siłowni. Na zajęciach fit również.
Nie podejmuję się takiej statystyki, bo to pewnie siłownia to przypadek.
Ja tylko mówię o moich doświadczeniach.
Nie, tutaj jakby argument jest taki u panów, że później przechodzą na emeryturę, a wcześniej umierają, czyli de facto krócej korzystają z tego, co sobie wypracowali. I też zwracają uwagę na czy to jest uczciwe z punktu widzenia społecznego, pan Marek Rutka.
Ale to też, ja powiem jako członek Sejmowej Komisji Zdrowia. I też nieraz podejmowaliśmy tematy związane, byśmy powiedzieli, z gerontologią również. To znaczy, mężczyźni pracują na stanowiskach i w zawodach, które czasami są szkodliwe dla zdrowia. Bardziej fizycznie wyczerpujące, ale to, o czym przed chwilą była mowa, niestety prowadzą bardziej ofensywny tryb życia w pewnym wieku.
A może kwestia hormonów też troszkę?
Być może też nieumiejętności pogodzenia sobie z mijającym czasem. W związku z tym w pewnym wieku faktycznie wydaje im się, że są niezniszczalni, że nie dbają o siebie. Jednak spożycie używek i alkoholu i tytoniu wśród mężczyzn jest zdecydowanie większa i stąd się biorą niż u kobiet. W związku z tym stąd się robią choroby, ale też nie ma co ukrywać, że środowisko naturalne, żyjemy w dość zanieczyszczonym środowisku, ono też się tutaj przykłada. W związku z tym my też jako Lewica bardzo wielką wagę przykładamy do tego, aby to środowisko naturalne zapewniało i pozwalało nam na jak najdłuższe życie. Ale muszę powiedzieć, że niestety od 2000 2016 roku spada średnia długość życia Polaka i Polki i to nie tylko COVID to spowodował, ale generalnie zapaść w ochronie zdrowia. Od 2004 roku systematycznie rosła średnia długość życia Polaków, natomiast niestety od 2016 maleje i to pokazuje, jak powiedziałem właśnie wcześniej, o zapaści systemu ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie profilaktyki i diagnostyki. I to powinno być takim, powiedział, języczkiem uwagi dla kolejnej, następnej ekipy. Mam nadzieję, że to będzie ekipa lewica, Hołownia i Koalicja Obywatelska, która w ochronie zdrowia zrobi dużo dobrego, abyśmy po prostu żyli dłużej. Nie tylko byli szczęśliwsi, żeby chociażby kobiety miały większe prawa, żeby policja nie pałkami teleskopowymi na demonstracjach kobiet nie rozganiała, ale żebyśmy po prostu w tym wspólnym kraju umieli się dogadać.
Jacek Szar.
No niestety, no tutaj kwestia ochrony zdrowia, służby zdrowia jest tematem dość szerokim i no, chociażby pandemia COVID na pewno w znaczny sposób spowodowała, że ten wskaźnik długości życia w Polsce spadł. No na szczęście tutaj udało nam się poradzić z pandemią COVID-19. Nie mamy już COVID-u, udało się tutaj opanować tą epidemię. No i myślę, że tutaj kolejne chociażby deklaracje, które mówią o tym, że ten system opieki zdrowotnej zostanie w sposób znaczny dofinansowany, chociażby tutaj w ostatnim czasie podjęte działania w zakresie zwiększenia ilości osób, które szkolą się, jeśli chodzi o tutaj kierunki lekarskie i inne kierunki medyczne, bo to też jest niestety problem, który przez ostatnie lata był niezauważany, a niestety w ostatnim czasie nam się to znacząco sposób odbiło. I to są te działania, które mają doprowadzić do tego, że ta służba zdrowia będzie lepiej funkcjonowała i gdzie służba zdrowia będzie bardziej dostępna.
To zostańmy przy panu Jacku Szaranie. A co w kwestii aborcji? Czy obecne przepisy są dla pana wystarczające, satysfakcjonujące? Czy coś trzeba w tym kontekście zmieniać?
Ja jestem osobą wierzącą i tutaj myślę, że obecne przepisy...
No, ale słyszał pan, poseł Rutka mówi, że to jest opresyjne prawo, które przeszkadza kobietom rodzić
kobiety. Pani Wawrowska, no to wiadoma sprawa, że są osobami o skrajnie lewicowych poglądach i oni będą chcieli, aby ta aborcja była już od 12 tygodnia ciąży. Ja się na to nie zgadzam. Uważam, że aborcja nie jest formą antykoncepcji, a niestety część skrajnie lewicowych osób w taki sposób traktuje aborcję, na co ja się nie zgadzam.
Czyli obecny stan jest satysfakcjonujący. Tak. Marek Rutka?
O, no tak słuchałem i tak zastanawiałem się, czy wszyscy wyszli z jaskini na pewno.
Ale panie pośle, pani Szostak na listach lewicy, która mówi, że do 9 miesiąca ciąży...
Nie, wycofała się.
Wycofała się z tego? Bo nie słyszałem tego wycofania, powiem szczerze.
Zostało źle zrozumiane. Lewica mówi jasno, do 12 tygodnia ciąży jest możliwość terminacji.
Czyli forma antykoncepcji.
Ale nikt nie, absolutnie, właśnie to o tym chciałem powiedzieć, absolutnie nikt nie uznaje terminacji ciąży za formę antykoncepcji. Naprawdę, to my ze średniowiecza i z jaskiń już żeśmy się dawno wyzwolili. Mówimy tylko o tym, że kobieta ma prawo decydować o swoim ciele. Naprawdę jest to trudna decyzja o terminacji ciąży i nikt tego nie traktuje lekko. Natomiast mówimy o tym, że jest taka możliwość. Pan tutaj aspekt religijny wrzucił do tej dyskusji. Jeśli ktoś jest żarliwym katolikiem, to jemu nikt go nie przekona do terminacji ciąży. To jest jego wybór.
Panie pośle, a pan zna dekalog? Tam jest też nie kradnij i w zasadzie można by tego samego argumentu użyć w stosunku do przepisów prawa karnego. Skoro katolikom zabrania dekalog tego, żeby kraść, no to nie wpisywać tego może do kodeksu karnego, bo i tak katolik nie ukradnie, bo mu zabrania jego wiara.
Po pierwsze tak, religia jest prywatną sprawą każdego obywatela i ja szanuję każdą religię, natomiast jeśli ktoś się z tą swoją religią także i w sferze politycznej afiszuje, to powinien
seksualnością swoją, to nie jest
ale
już problem?
To nie jest religia, naprawdę. Proszę tego nie mieszać. Natomiast to co dzieje się w Dąbrowie Górniczej, to
Absolutnie skandaliczna
sprawa. To jest właśnie absolutnie skandaliczna. W związku z tym wydaje mi się, że najpierw pewne środowisko powinno najpierw samo się oczyścić po to, aby mogło innym obywatelom...
Panie pośle, tak już do brzegu mówić. Zmierzając. Czyli tak, do 12 tygodnia możliwość przerywania ciąży na żądanie przez kobietę.
To znaczy na żądanie można w sklepie otrzymać fakturę ewentualnie.
Nie, mówimy deklarację, tylko, tak? Musi być.
Tutaj mówimy o tym, że to jest decyzja kobiety, na pewno decyzja świadoma, bardzo często powinno być to skonsultowane z psychologiem i wówczas taka, jak powiedziałem, bardzo ciężka i trudna decyzja. Kobieta ma prawo tą decyzję podjąć. To jest naprawdę jej ciało i jej wybór. I na pewno ani politycy, ani urzędnicy Kościoła katolickiego, nikt nie powinien się w życie obywatela mieszać.
Pani Danuta Wawrowska, niektórzy mówią, ciąża nie bierze się z powietrza. Czy to też nie powinna być decyzja partnera kobiety? W jakiejś części przynajmniej.
Ja może powiem, trudne, w trudnej sytuacji mnie pan postawił po wypowiedziach dwóch poprzednich. Ja może powiem tak, dla mnie kwestia terminacji ciąży to jest kwestia praw człowieka. Prawa kobiet prawami człowieka. Więc ani nie dyskutowałabym na ten temat, czy może, czy nie może do 12 tygodnia ciąży. To jest jej wybór i to też nie jest na zasadzie, tak jak powiedział pan poseł Rutka, to nie jest sklep i nie można na żądanie faktury uzyskać, tylko powinno to być faktycznie poprzedzone konsultacjami i badaniami. I tak jest w tych projektach, które są przygotowywane, że rozmowa czy konsultacja z psychologiem jest niezbędna. Natomiast ten wybór powinien należeć do kobiety, a więc nie powinniśmy ani przeprowadzać referendum, to po pierwsze, ani decydować za kobietę. To po drugie. Natomiast jeśli chodzi o... ja byłabym za rozszerzeniem wszystkich praw reprodukcyjnych, ponieważ kobiety nie mają ani dostępu do środków antykoncepcyjnych. Antykoncepcja powinna być darmowa i powinna być dostępna. Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało darmową i dostępną antykoncepcję i jeszcze zakazało terminacji ciąży, tych wszystkich ciąż, które były poprzednio objęte kompromisem aborcyjnym. My w tej chwili, ponieważ wszystkie manifestacje, które miały miejsce zarówno po 2016 roku, jak i po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej, wskazały na to, że świadomość społeczna i akceptacja społeczna dla terminacji ciąży wzrosła z 20% do 80% w tej chwili, a zatem vox populi i powinniśmy się tego trzymać.
Tak? A pamiętacie państwo, jak była taka dopuszczalna przesłanka do aborcji sytuacja społeczna? I trybunał
to.
Po gwałcie zawsze jest dopuszczalna
zawsze.
Aborcja. Tutaj tak. Nie ma dyskusji. Jeżeli ciąża zagraża życiu kobiety, też jest dopuszczalna i tu nie ma dyskusji. Natomiast kiedyś był taki warunek, sytuacja społeczna, i potem Trybunał Konstytucyjny uchylił tę przesłankę. Czy może to prawo się tak zmienia, że Trybunał podejmuje decyzję i tutaj nie ma co dyskutować? Czy jednak trzeba dyskutować, pani zdaniem?
Uważam, że trzeba dyskutować. Natomiast też nie pamiętam tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i uważam, że właśnie Trybunał Konstytucyjny nie powinien tutaj zabierać głosu, ponieważ, tak jak powiedziałam, to są prawa człowieka.
Nie powinien zabierać głosu Trybunał w tej sprawie, Marek Rutka?
Ja też uważam, że to, o czym powiedziała pani Danuta Wawrowska, po prostu nad prawami człowieka się dyskutuje. One są. W związku z tym, o czym my tutaj będziemy rozmawiać?
A klauzula sumienia, panie pośle, powinna być dyskutowana, czy nie?
Bardzo dobre pytanie.
A wie pan, że prawo europejskie gwarantuje człowiekowi prawo do podejmowania decyzji zgodnie z własnym sumieniem.
Na Komisji Zdrowia mieliśmy też taką dyskusję. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś na gruncie religii, nie chcę wskazywać której konkretnej, nie chcę nikogo napiętnować, natomiast proszę wyobrazić sobie, że przyjeżdżamy w stanie nieprzytomnym po ciężkim wypadku komunikacyjnym na szpitalny oddział ratunkowy. Jest kwestia przetaczania krwi albo na przykład bardzo szybkiej operacji, gdzie właśnie jest koniecznie przetaczanie krwi i lekarz, który wyznaje pewną religię, powie, że on się nie godzi, ponieważ jest to sprzeczne z jego, gwałci tego klauzula sumienia.
Zna pan lekarza, który nie przetoczy krwi?
I my zgodnie, to znaczy i my, że tak powiem, w majestacie prawa sobie na tym szpitalnym oddziale ratunkowym umrzemy.
Ale wie pan, że wolność sumienia jest gwarantowana przepisami europejskimi nawet. Ciężko to nawet zmienić na gruncie prawa krajowego.
Nie, mówimy o tym, że w publicznych ośrodkach, jednostkach ochrony zdrowia klauzula sumienia nie powinna obowiązywać, ponieważ podatnik płaci pieniądze bez względu na to, jaką religię wyznaje i w przypadku, kiedy właśnie, jak powiedziałem, zostanie nieprzytomny, bez świadomości dowieziony na szpitalny oddział ratunkowy, powinien mieć nadzieję, że cały zespół medyków stanie na wysokości zadania i uratuje mu życie i nikt nie będzie się zasłaniał klauzulą sumienia. Co innego w przypadku prywatnej opieki medycznej, lekarzy, można zrobić prawie, że szpitale wyznaniowe i wówczas każdy będzie chodził do tego szpitala, do którego chce.
Jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia, primum non nocere.
Przede wszystkim nie szkodzić.
To jest podstawowa zasada lekarza.
Tak jest, natomiast w majestacie prawa, bo pan sprowokował bardzo tą dyskusję.
Sprowokowałem, dlatego że to są prawa, które są szeroko w tej chwili dyskutowane w Europie. Czy można wyłączyć lekarzowi klauzulę sumienia, chociażby w takim przypadku?
Tak jak
nie mówię o przetaczaniu krwi, bo trudno mi sobie wyobrazić lekarza, który nie przetoczy krwi.
Ale takie przypadki mogą mieć miejsce. Ja nie chciałbym być tym przypadkiem.
Ja też bym nie chciał. Nikt by nie chciał.
No właśnie.
Nikt by nie chciał.
Są takie,
Jacek Szaron.
To jest przykład wolności serwowanej przez lewicę, która chce łamać kręgosłupy moralne ludziom, którzy są osobami wierzącymi, którzy stosują w swoim codziennym postępowaniu.
To może inaczej. Jeżeli są wskazania medyczne, czy państwo powinno takiej osobie zapewnić dostęp do procedury medycznej wykonanej przez lekarza, który będzie ją chciał wykonać, nie łamiąc swojego systemu wartości.
No dobrze, no ale ja, będąc lekarzem, nie chciałbym dokonywać czegoś, co jest wbrew mojemu sumieniu.
Ale ja mówię, stawiam pytanie zupełnie inaczej.
Czy nie wybierać specjalizacji z ginekologii?
Czy państwo powinno w majestacie prawa zapewnić taki dostęp każdemu pacjentowi do procedury medycznej, żeby ten lekarz nie był zmuszony do tego, że musi naginać swoje wartości etyczne. Bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której lekarz uważa, że ciąża przerwana na życzenie jest złamaniem jego światopoglądu i pewnego systemu wartości. Ale czy tym samym nie odbieramy osobie, która na przykład ma takie prawo do wykonania tego zabiegu?
No to są sytuacje już skrajne i...
Bywa życie też.
Bywa życie, natomiast nie chciałbym, żeby ludzie, którzy są osobami wierzącymi, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tutaj próbował osoby o innym wyznaniu zmuszać do robienia czegoś, co nie jest to zgodne ich wiarą, dlatego ja nie chciałbym, żeby cokolwiek było robione i żebym ja był zmuszany do zrobienia czegoś, co jest wbrew mojemu sumieniu i wbrew mojej wierze, dlatego tutaj czy państwo powinno to zagwarantować. Państwo nie jest w stanie tego zagwarantować w mojej ocenie, bo państwo nie ma rządu nad sumieniami ludzkimi. To jest ta kwestia, niestety.
Mamy świeckie państwo, panie Szaran, a nie katolickie państwo.
Tak jest w konstytucji.
Polska tradycja wywodzi się z chrześcijaństwa. Polska tradycja wywodzi się z chrześcijaństwa rzymskokatolickiego i to ukształtowało naszą kulturę. Kulturę między innymi tą, którą my w chwili obecnej funkcjonujemy. To, że państwo chcecie tutaj zmarginalizować Kościół katolicki i zmarginalizować naszą tradycję polską, to wy już systemowo od kilku lat to robicie. Natomiast na szczęście jest wiele osób, które te tradycje, tą kulturę kultywują i nie zgadzają się na to, aby między innymi Kościół rzymskokatolicki był atakowany w imię indoktrynacji skrajnie lewicowych osób.
Ale ja nie jestem skrajnie lewicową osobą i uważam, że konstytucja...
Pani poglądy są skrajnie lewicowe.
Proszę pana, to jest pana prywatne zdanie. Ja nie jestem osobą skrajnie lewicową. Ja jestem prawniczką. Ja zgodnie z konstytucją, proszę pana, zgodnie z konstytucją staram się w swoim życiu postępować i mówię i oceniam i wywodzę moje oceny w oparciu i na podstawie
jest
prawa.
Jest pani za tym, aby do 12 tygodnia
tak,
życia dokonywać aborcji, a to tak. są postulaty osób, które mają poglądy skrajnie lewicowe. Więc...
Ale to jest pana prywatne zdanie.
Przechodzimy do kolejnego tematu.
Ja
co z problemem imigracji do Europy?
Ja jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj
proszę bardzo.
Szukałam właśnie tego, żeby jakby ad vocem do pytania, właściwie pytania, czyli stwierdzenia pana redaktora. Powiedział pan, że to jest prawo europejskie. Zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 właśnie KPP Unii Europejskiej uznaje się, że prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem zgodne z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa. Ale to prawo krajowe dopiero może wprowadzić klauzulę sumienia dla określonych grup też zawodowych, może ją zlikwidować. Czyli Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie w zakresie stosowania prawa unijnego. I tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma takiego obowiązku. To dopiero prawo krajowe powoduje, że my wszyscy mamy taki obowiązek.
Uważa pani, że na gruncie prawa europejskiego można zmusić człowieka, żeby postąpił niezgodnie z własnym sumieniem?
Proszę pana. Przede wszystkim najważniejszą wartością to jest przysięga Hipokratesa. Jeżeli ktoś chce być lekarzem, niech nie wybiera specjalizacji z ginekologii.
Przechodzimy do tematu imigracji. Jak sobie z tym poradzić, Marek Rutka?
No, na pewno nie handlując wizami to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, który sprzedaje, jak donoszą media, za 800 euro w Indiach można mieć polską wizę. Od 2019 roku polska ambasada w New Delhi nie przyjmuje wniosków wizowych takich obywateli z ulicy, którzy staną sobie w kolejce i będą chcieli złożyć wniosek o polską wizę.
I jaka jest skala procederu?
Trzeba to zrobić przez agencję pośrednictwa i 800 euro to kosztuje. I mam dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2016 roku w przypadku liczby imigrantów z Indii ta wartość drastycznie rośnie.
A ile to jest osób?
Zaraz tutaj odnajdę dokładne dane.
No bo na przykład
dokładne dane.
Z 10 osób
jeśli
na 100
mówimy,
to jest drastycznie,
nie,
ale z 10 tysięcy na milion to jest bardzo drastycznie.
Już panu mówię, Indie 44 200
w ciągu 8 lat.
Nie, w ciągu 2,5 roku Rosja 44 tysiące, Turcja 51 tysięcy, łącznie 250 tysięcy wiz wydane obywatelom Afryki i Azji przez ostatnie 2,5 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To są fakty bardzo przykre, bo ja mam wrażenie, że ci, którzy są biedni, którzy nie mają tych...
I to są wszystko te kupione wizy za 800 euro, tak?
Nie, to mówię, stawka to była w konsulacie w New Delhi. Nie znam.
A skąd te informacje o tej stawce?
To są informacje, które płyną z hinduskich mediów.
No, czyli z Indii.
Z
Indii. Tak. Jacek Szaran, dlaczego sprowadzacie imigrantów, handlując wizami? Taki jest zarzut posła Rutki.
Znaczy, no, to tak samo pan poseł Rutka mówił, że było milion osób na marszu wczorajszym, no więc no, można powiedzieć wszystko.
Przepraszam, przytaczałem dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiego ministerstwa.
I tutaj uważam, że nielegalna imigracja, czyli ta przymusowa relokacja uchodźców, którą forsuje Unia Europejska. Teraz mamy dyskusję chociażby w Parlamencie Europejskim i ostatnio taka informacja pojawiła się w naszych polskich mediach, gdzie utajnione zostało procedowanie tego dokumentu odnoszącego się do przymusowej relokacji i dopiero wówczas, kiedy finalnie ten dokument powstanie, kiedy finalnie już będzie określona liczba osób, które zostaną w przymusowy sposób przydzielone konkretnym państwom, wówczas dopiero zainteresowane kraje o tym się dowiedzą. My się na to nie zgadzamy, Prawo i Sprawiedliwość na to się nie zgadza. Myśmy w 2016 roku zablokowali mechanizm przymusowy, który zaakceptowała Ewa Kopacz, ówczesna premier rządu Platformy Obywatelskiej. Dlatego my tutaj przedstawiając chociażby pytania referendalne, chcieliśmy, aby Polacy się w referendum 15 października na ten temat wypowiedzieli i żeby w przyszłości rządzący naszym krajem byli zobligowani tą decyzją suwerena, która zostanie, ten głos suwerena, który zostanie tutaj przedstawiony w referendum 15 października.
Pani Danuta Wawrowska?
Ja może zacznę od tego, że referendum 15 października jest referendum, które ma spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło w sposób niekontrolowany wydawać środki na kampanię wyborczą, ponieważ tutaj nie ma limitów. To po pierwsze. Jeśli chodzi o imigrantów, ja uważam, że wszyscy mamy problem. Jako Europa mamy z tym problem. Jako kraje wysoko rozwinięte, bo zaliczamy się do tych krajów, mamy problem. Natomiast nie mamy programu dotyczącego imigracji szeroko rozumianej. Zdajemy sobie sprawę, że na skutek zmniejszenia się populacji pozyskiwanie pracowników, czyli rąk do pracy na polski rynek jest niezbędne, ale żeby to zrobić, to powinien być ustalony jakiś długofalowy program, który będzie przewidywał, w jakich branżach, skąd ewentualnie pracowników legalnie sprowadzać do Polski. Czyli to, co Prawo i Sprawiedliwość zapoczątkowało gdzieś tam koło Płocka, stawiając te kontenery, tak? Tylko, że stworzyło tam...
Byli czy pracownicy, tam którzy getto. Przyjechali czyli do Płocka getto. Budować natomiast, kolejną
natomiast
część rafinerii
nie
w
ma rządowego programu dotyczącego migracji i przyjmowania osób z zagranicy. Uważam, że to jest niezbędne, czyli taka mapa drogowa jest niezbędna i powinniśmy wszyscy jako Polacy zastanowić się nad tym, bo nie możemy też zaprzeczać rzeczywistości, że nam ta siła robocza jest niepotrzebna. Natomiast, i wylewać dziecka z kąpielą, natomiast nie można stawiać murów na granicy, takich jakich mamy, jakie mamy w tej chwili, bo to jest półśrodek. To jest po prostu półśrodek.
Czyli rozumiem, że jest pani za rozebraniem tego muru na granicy Polski i Białorusi.
Proszę pana, to jak ja odpowiem na pytanie referendalne, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i moja decyzja.
No tak, ale startuje pani w wyborach i poddaje się pani pod osąd suwerena, więc może dobrze by było...
Ale ten
narodu,
ale ten mur...
Wybory parlamentarne są...
Pani Danuto, ale ten mur dobrze, że jest, czy źle, że jest, czy pani by go zbudowała inaczej?
To znaczy, ja bym te środki, które zostały przeznaczone na budowę tego muru, wykorzystała na pewno w inny sposób.
A w jaki?
Nie jestem osobą, która ma w tej chwili, czy na dzień dzisiejszy, ma jakikolwiek wpływ na wydawanie tych środków. Natomiast, tak jak powiedziałam, przygotowałabym plan długofalowy i zastanowiła się, jak ewentualnie ten problem migracji w sposób racjonalny przeprowadzić w Polsce. Nie wiem, są od tego eksperci, są ludzie, którzy się zajmują problemem migracji. Ja nie jestem ekspertką. Ja mogę powiedzieć jedno, że nie zgadzam się, żeby osoby, które przekraczają granice, żeby były traktowane w tym momencie jako osoby nielegalne, ponieważ Polska...
Ale gdyby były legalne, to poszłyby na przejście graniczne. Nie.
Polska, każda osoba, która przekroczy polską granicę i poprosi o azyl w Polsce, musi być poddana pewnym procedurom. Jest ustawa o cudzoziemcach i ona te procedury określa.
A jest pani przekonana, że każda z tych osób prosi o azyl, czy chce się dostać do Niemiec, gdzie jest lepszy socjal?
Ja nie jestem przekonana, czy one, wszystkie te osoby proszą o azyl. Natomiast te, które proszą, powinny mieć zapewnioną taką ochronę międzynarodową, zgodnie z prawem międzynarodowym i zgodnie z ustawą o cudzoziemcach.
To jeszcze 30 sekund dla każdego z państwa. 2,5 miliona osób około, to są dzisiaj wyborcy, którzy są zdecydowani, że wezmą udział w wyborach, ale jeszcze do końca wahają się, na kogo zagłosować. Jacek Szaran, jak pan zamierza zagłosować, jak pan zamierza przekonać tych nieprzekonanych, żeby oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość?
Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem stabilnych rządów, bezpieczeństwa, zarówno i tego ekonomicznego, i bezpieczeństwa geopolitycznego. Głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość będzie w przyszłości powodował obiecał, że będzie stabilny rząd, który będzie w sposób niezwykle sprawny realizował chociażby zadania, które zostały przedstawione w czasie kampanii wyborczej, jak również reagował na kryzysy. Mijająca kadencja była pod znakiem dwóch zasadniczych kryzysów, czyli pandemii COVID-19, jak również wojny na Ukrainie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdał egzamin. Udało się tutaj wygrać z pandemią COVID. Udało się wesprzeć w taki sposób Ukrainę, aby mogła dalej walczyć z rosyjskim najeźdźcą. I myślę, że tutaj kolejna kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do tego chociażby, że nasz kraj będzie tutaj w szybki i sprawny sposób doganiał państwa zachodnie.
I tyle Europy. Samo czasu, Marek Rutka, Lewica?
Polacy zasłużyli na to, aby żyć w kraju europejskim i przede wszystkim w takim kraju, z którego nie myślą o wyjeździe. My stoimy przed wielkimi wyzwaniami, zarówno demograficznymi, o czym powiedzieliśmy, zmianami klimatu, ekonomicznymi, także zagrożeniem ze wschodniej granicy i powinniśmy zrobić wszystko, aby ten kraj był nowoczesny i zapewniał przyszłość dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. I Lewica jest w stanie zbudować przy współudziale oczywiście koalicjantów nowoczesne państwo, którego nie będziemy się wstydzić, które nie będzie ksenofobiczne, które nie będzie nikogo wykluczało. I jestem przekonany, że to osiągniemy. I jak powiedziałem, to kobiety w tych wyborach na pewno będą miały decydujący głos i zachęcamy, żeby nie tylko przed ekranami telewizora czy komputera kibicowały takiej czy innej partii politycznej, aby skorzystały ze swojego konstytucyjnego prawa i przyszły na wybory i oddały głos. Mądrze, a wiemy, że na pewno zrobią to mądrze.
Danuta Wawrocka, Koalicja Obywatelska.
100 konkretów na 100 dni to jest najlepszy program dla przyszłości Polski, dla przyszłości Polek, Polaków, dla przyszłości naszych dzieci i naszych wnuków. Koalicja Obywatelska w momencie wraz z koalicjantami po wygranych wyborach, jestem przekonana, że te wybory wygramy, ponieważ marsz miliona serc to potwierdza. Prowadzi nas wszystkich z powrotem na tory demokratycznego państwa prawa, nowoczesnego państwa europejskiego, gdzie nie będziemy wykluczani ze względu na płeć, narodowość, rasę, przynależność czy orientację seksualną. Ja natomiast zachęcam do głosowania na mnie, jako na pierwszą kobietę z tego regionu, będącą na liście Koalicji Obywatelskiej. Nieraz i niejednokrotnie udowodniłam swoją skuteczność, zarówno w pracy pozarządowej, w organizacjach pozarządowych, pro bono, między innymi poprzez akcje Alimenty to nie prezenty, akcje w czasie pandemii, Widzialna ręka, a także jako radna sejmiku województwa pomorskiego.
Dziękuję bardzo Państwu za dyskusję. Danuta Wawrocka, Koalicja Obywatelska, Marek Rutka, Lewica i Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Państwu za uwagę.
Debata wyborcza, Radia Gdańsk.